dzisiejszym podcaście między innymi.
Sztuczna inteligencja przepali naszą cywilizację. Nasz mózg, to jak myślimy nad jakimś problemem, nie może się, nasz proces myślowy nie może się rozmnożyć na 1000. A sztuczna inteligencja może równocześnie obmyślać ten sam problem z 1000 swoich kopii, w 1000 podprogramu. Baronowie, można powiedzieć, high-techu, będą, no można powiedzieć, wykorzystywać tą pozycję też dla celów politycznych. Tam, gdzie potrzebna jest po pierwsze relacja, po drugie fizyczna obecność i no, operowanie w skomplikowanej topograficznej przestrzeni, czyli trzeba wejść po schodach, gdzieś tam coś sprawdzić, zamontować, wcisnąć, to długo jeszcze, to takie zawody długo jeszcze nie będą zastępowalne.
A dzisiaj naszym gościem Grzegorz Lewicki, filozof, futurolog, wykładowca akademicki, między innymi współpracujący z Akademią Sztuki Wojennej. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo miło.
Skoro o futurologii powiedziałem, to w przyszłość dzisiaj w naszej rozmowie będziemy wyglądać na rynek pracy i na to, jak się zmieni w ogóle nasze społeczeństwo, jak się może zmienić pojęcie pracy, jakże podstawowa kategoria, która konstytuuje, która de facto do wielu z nas nadaje sens życia, jak na tą podstawową sferę naszej aktywności wpłynie cyfrowa rewolucja, wpłyną nowe technologie, wpłynie sztuczna inteligencja. Panie doktorze, czy możemy w ogóle spróbować wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać ten świat przyszłości pod tym aspektem?
No, oczywiście, panie rektorze, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy to już co będzie między innymi wiadomo. Możemy powiedzieć tak, że krótkofalowo czeka nas jako ludzkość, jako osoby właśnie, które czerpią sens w tej tradycyjnej pracy, czeka nas cierpienie, a po jakimś czasie czeka nas, można powiedzieć, wielkie oczyszczenie, ja to tak nazywam, czyli wyrugowanie z naszej cywilizacji tych zawodów, które bez problemu może dla człowieka wykonywać sztuczna inteligencja. W wielkim skrócie, stan, który nastąpi właśnie po tych wszystkich cierpieniach, to jest cyfrowa lekkość bytu, czyli taki stan błogości, gdzie cywilizacja w pewnym etapie osiąga taką, powiedzmy, no, obszar czy stan równowagi, w którym te zawody, które może AI za nas robić, zostaną wymyte, ale takie zawody właśnie, gdzie liczy się ten ważny czynnik ludzkości, budowania relacji z drugim człowiekiem, typu właśnie jakiś menadżer, który spotyka się z ludźmi, piekarz, ksiądz, to jeszcze zostaje. Natomiast tutaj zupełnie niesamowitą rzeczą jest to, że rzeczywiście krótkofalowo czeka nas takie, można powiedzieć, jak to mówił filozof i ekonomista Keynes, technologiczne bezrobocie. Ale według Keynesa, no po tym stanie właśnie przyjdzie jakieś takie oświecenie ludzkości. My sobie zdamy sprawę po prostu, że pod wpływem oczywiście algorytmów samych, że no tak naprawdę to jesteśmy przewidywalni, porównywalni, mamy podobne potrzeby. Statystycznie pan i ja, no niewiele się różnimy. Pana część pracy będzie wykonywana częściowo już za jakiś czas przez algorytm, później być może większość pana pracy będzie wykonywana przez algorytm, ale ostatecznie te zmiany dla nas mają być korzystne. I to o tym, że tak naprawdę mówię te rzeczy nie jest jakąś taką emfazą i żartem, no świadczy choćby to, co się dzieje obecnie z rozwojem sztucznej inteligencji. W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy premierę stworzonego przez OpenAI czatu GPT. To jest takie okienko, prawda, jak mieliśmy Google, to jest okienko, gdzie sztucznej inteligencji możemy zadawać pytania językiem naturalnym, bardzo różne i bardzo nawet skomplikowane pytania, a ta sztuczna inteligencja na te pytania nasze odpowiada. I na przykład możemy zapytać nie tylko o to, jakie poglądy ma na przykład pan redaktor, albo czy jutro będzie padać, albo jakie składniki należałoby dodać do reakcji chemicznej, żeby otrzymać określony wynik, ale nawet takie rzeczy jak na przykład prośba o zaprogramowanie jakiegoś zjawiska, czy jakiejś na razie oczywiście dosyć prostej aplikacji na przykład na telefon, no klikamy Enter i oczywiście wypluwany jest nam kod, jeśli odpowiednio dobrze wpiszemy pytanie. Co to pokazuje? To pokazuje, że tak jak że mamy, nasza cywilizacja wchodzi na kompletnie, zupełnie nowy poziom rozwoju. Tak jak, prawda, w czasie po wynalezieniu pisma, można powiedzieć, naszą pamięć outsourcowaliśmy do książek. Już nie musimy pamiętać całej historii ludzkości, pojawiły się książki, część było pamiętane. To jeszcze zostało wzmocnione przez wynalezienie internetu. Wiele rzeczy zupełnie nie musimy pamiętać, wiemy, że one są w internecie, nie musimy nawet wiedzieć czegoś, po prostu wiedzieć, jak coś, gdzie coś jest. Drugi poziom tego outsourcingu, takich zdolności poznawczych, to jest wyszukiwanie. W wyniku działań Google, prawda, znikają bibliotekarze, mamy okienko Google'a, gdzie możemy po prostu wyszukiwać wiele rzeczy, jeśli dobrze wpiszemy. I teraz to, co się dzieje teraz ze sztuczną inteligencją, to jest jeszcze poziom wyżej. Już nie wyszukiwanie informacji przekazujemy komputerowi, ale analizowanie tych informacji. To znaczy, tak jak kiedyś musiałem wejść w Google, wyszukiwać mnóstwo rzeczy, porównywać źródła, zastanawiać się, na ile są wiarygodne, analizować i zajmowało mi to wiele godzin. Teraz oczywiście to jest obietnica, nie jeszcze stan faktyczny. Wpisuję w okienko czatu zarządzanego przez sztuczną inteligencję moje pytanie. Na przykład napisz mi wiersz o przyszłości sztucznej inteligencji. No i on ci napisze taki wiersz. Więc ta analiza stanie się, jakby już automatyzujemy analizę. I w wyniku tego oczywiście za 10-20 lat wiele zawodów będzie zupełnie niepotrzebnych i to właśnie nawet paradoksalnie takich zawodów, jak powiedzielibyśmy te zawody, które są dzisiaj nawet jeszcze takie niezastąpialne, na przykład programista. Tak? Już teraz sztuczna inteligencja proste rzeczy nam zaprogramuje, wypluje kod. Jeśli dobrze zapytamy, to będzie dobry kod. Przypomnę, że ostatnio były właśnie takie badania, czy też konkurs, gdzie sztuczna inteligencja rywalizowała z programistami. No i okazało się, że w pewnych aspektach programowania, gdzie było 5000 uczestników, sztuczna inteligencja jakby wypluwała lepszy kod programistyczny niż 45% programistów, czyli jakby była lepsza, prawie lepsza niż połowa programistów. To nie jest oczywiście jakiś wspaniały wynik, ale już sam fakt, że można takie rzeczy, że zaprogramować programowanie, zautomatyzować, to już jest coś niesamowitego i być może w przyszłości będziemy mieli nie tyle popyt na programistów, co zapytywaczy sztucznej AI, czyli pytaczy AI, tacy pytacze będą po prostu umieli odpowiednio dokładne pytanie zadać sztucznej inteligencji, żeby ona wrzuciła nam odpowiedni wynik. I teraz to jest dopiero początek, a to wszystko będzie miało przeogromne konsekwencje dla naszego życia. Już pomijam fakt, że nawet już teraz na przykład są fundusze inwestycyjne, to jest oczywiście rzecz wiadoma, które opierają się na sztucznej inteligencji, ponieważ na przykład dowiedziono, że przewidywania inwestycyjne danego systemu sztucznej inteligencji są lepsze czy bardziej wydajne niż to, co oferuje na przykład zespół jakichś prognostyków ludzkich. I trochę będzie tak, jak w książce naszego wielkiego mistrza wyobraźni Lema. Książka nazywa się Golem 14 i bardzo, bardzo bym polecał słuchaczom, gdzie opisany jest superkomputer, który w pewnym momencie zaczyna tak szybko ewoluować właśnie ze względu na sztuczną inteligencję, że w pewnym momencie on traci w ogóle zainteresowanie komunikacji z ludzkością, tak? Bo ludzkość tak bardzo zostaje w tyle, że po prostu można, po prostu przestaje być interesująca.
A to nas czeka, że pan to zrobi przerwę, zrobimy dygresję przy okazji tego Golema 14 i wizji Stanisława Lema, bo jak patrzymy na sztuczną inteligencję, to ona rzeczywiście w wielu aspektach jest lepsza od człowieka. Już od dawna wygrywa z każdym człowiekiem w szachy. Od niedawna wygrywa z nawet największymi mistrzami gry Go, czyli znacznie bardziej skomplikowanej i elastycznej gry planszowej pochodzącej z Dalekiego Wschodu, ale dalej. Program do Go gra w Go. Program, jeśli chodzi o szachy, gra w szachy i mniej więcej tyle, a ludzki mózg jest znacznie bardziej elastyczny. Czy czeka nas powstanie takiej sztucznej inteligencji, która będzie umiała i wygrać z człowiekiem w szachy, i w Go, i jeszcze napisać dobry wiersz, i wymyśleć piosenkę, a potem na koniec o wszystkim pomyśleć z humorem i z abstrakcją?
Jeśli każemy pomyśleć z humorem i z abstrakcją i zdefiniujemy, czym one są, to tak będzie. Właśnie ten Open Chat GPT, można sobie sprawdzić na Twitterze ten hashtag chat GPT, co się tam dzieje, jakie ludzie zadają pytania i jak już adekwatne mogą być te odpowiedzi. To się już teraz dzieje, a za 10 lat to będzie znacznie bardziej zaawansowane. A powodów, dlaczego tak się dzieje, no jest co najmniej 3. To znaczy, to takie powody, można powiedzieć, biologiczno-ewolucyjne. Po pierwsze, jaką pierwsza przewaga sztucznej inteligencji nad człowiekiem? Może rozwijać się w nieskończoność. My się uczymy, prawda, każdy człowiek, rozwijamy nasz mózg, zbieramy w nim zasoby, ale w pewnym momencie giniemy. Nasza powłoczka biologiczna, no umieramy po prostu, każdy z nas umrze. I to, co myśmy nazbierali, te wszystkie połączenia naszej wiedzy, naszej inteligencji, które się skumulowały nam w życiu, to ginie. Sztuczna inteligencja tego nie ma, to znaczy też można skapować, zniszczyć nośnik, na którym ona się rozwija, ale prawda, można, jest szansa, że ona się będzie kumulować przez najbliższe dziesięciolecia i stulecia. Druga jeszcze większa przewaga, nasz mózg, czy to jak myślimy nad jakimś problemem, nie może się, nasz proces myślowy nie może się rozmnożyć na 1000, a sztuczna inteligencja może równocześnie obmyślać ten sam problem z 1000 swoich kopii, w 1000 podprogramów. To już jest ogromna przewaga nad człowiekiem. Trzecia przewaga, my zarabiamy na przykład na życie jednym twoim mózgiem, a kod może mnożyć się na 1000 i może można powiedzieć potencjalnie zarabiać te pieniądze razy 1000. I tutaj panu podam taki ciekawy smaczek, podczas gdy czy na przykład Netflix potrzebował wielu lat, żeby uzbierać milion odbiorców czy użytkowników, Facebook też potrzebował trochę czasu, to podczas gdy zespół Elona Muska wypuścił Open Chat GPT, już po tygodniu to ma 1 000 000 użytkowników. To będzie później 10 milionów, to będzie później 100 milionów, 500 milionów, może miliard i więcej. A to oznacza tylko tyle, że właśnie te wyszukiwarki czy wiersze poleceń dla sztucznej inteligencji, których każdy z nas sobie będzie mógł używać, one będą takim nowym Googlem, to jest jakby złoty, nowa kura znosząca złote jajka. I teraz każdy z nas tego będzie mógł używać, ale już teraz właściciele algorytmów zapowiadają, że oczywiście będziemy za to płacić. To znaczy będzie pan na przykład płacił 50 groszy za jakiekolwiek na przykład podstawowe zapytanie do sztucznej inteligencji, a na przykład jak będzie pan miał licencję na bardziej dokładne odpowiedzi, to na przykład 4 zł za odpowiedź, albo na przykład jak będą to pytania, skomplikowane pytania prognostyczne, naukowe czy inne, no to będą kwoty większe, będą licencje dla firm i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy? Wielkie pieniądze tworzą się, tak jak się stworzyły wokół najpierw internetu, później Google'a i wyszukiwarek i później sieci społecznościowych. Teraz się wielkie pieniądze będą tworzyć wokół systemów sztucznej inteligencji. A co za tym idzie? No za wielkimi pieniędzmi idzie też wielka władza. To znaczy po prostu tworzy się system władzy oparty o to, że posiadacze algorytmów, firmy, baronowie, można powiedzieć, high-techu, będą można powiedzieć, wykorzystywać tą pozycję też dla celów politycznych. I do czego to z kolei prowadzi? To prowadzi do takiego jakby nowej regionalizacji świata według kryteriów sztucznej inteligencji. Na czym to polega? No po pierwsze, jeśli mamy rozwój sztucznej inteligencji, to ona jakby pokrywa pewne regiony świata i będziemy mieć regiony świata zarządzane przez sztuczną inteligencję, można powiedzieć, zaprogramowaną do myślenia bardziej w sposób zachodni, no i później oczywiście po piętach będzie jej stąpać sztuczna inteligencja zarządzana przez na przykład chińską sztuczną inteligencję zarządzoną w sposób bardziej autorytarny, tak? I to spowoduje, że no, będzie jakby tworzył się nowy podział świata i ten wyścig technologiczny, która sztuczna inteligencja będzie bardziej wydajna, on będzie trwał przez najbliższe dziesięciolecia. Nawet możemy powiedzieć, że no, stworzy się nowe wykluczenie takie cywilizacyjne. O tym doskonale mówi niemiecki myśliciel Gunnar Heinzon w książce Walka o najzdolniejszych. Ona została wydana po polsku przez też Instytut Zachodni, gdzie on opisuje, że rozwój systemów sztucznej inteligencji, ogólnie zaawansowanej technologii, ale właśnie opartej o sztuczną inteligencję w dużej stopni, będzie powodował, że z niektórych rejonów świata talenty matematyczne, talenty informatyczne, talenty intelektualne będą odpływać, a do niektórych będą spływać. Tak? To oznacza, że stworzą się obszary cyfrowego wykluczenia, gdzie po prostu talenty będą stamtąd odpływać, one będą zacofane i będą mogły tylko uczestniczyć w tym rozwoju cywilizacji opartym o AI tylko na podstawie tego, no, że kupią sobie licencję, a będą ci, którzy będą współtworzyć rozwój technologiczny przy pomocy AI. A tutaj Heinzon jako jeden właśnie z regionów, co ciekawe, potencjalnych regionów, które mogą być liderami tego typu rozwoju, opisuje nie tylko możliwie Chiny, możliwe części Ameryki Północnej, ale też opisuje między innymi no, region Trójmorza, ponieważ jeśli chodzi o edukację i jeśli chodzi o właśnie zdolności matematyczne, komputacyjne, to nasz region, Estonia, ale też właśnie Polska, również Kanada, pozytywnie odstają, są w top 10 ludzkości, jeśli chodzi o zdolności populacji. I tu jest nasza szansa. Oczywiście problemem dla Polski byłoby wtedy no, pewne braki związane właśnie z brakami kapitałowymi. Po prostu nie mamy tyle, możemy nie mieć tyle kapitału, żeby przyciągać inwestycje w te systemy, ale również możemy sobie poradzić.
To wiemy, że talenty matematyczne gdzieś znajdą pracę, albo wyjadą, albo będą tworzyć bogactwo w swoim regionie, albo makroregionie, ale wróćmy do tego podstawowego pytania. Co z tymi, którzy nie są talentami matematycznymi? Co z tymi, którzy wykonują prostsze prace? Czeka ich masowe, jak pan doktor powiedział, technologiczne bezrobocie?
Krótkofalowo tak będzie. To znaczy, po pierwsze trzeba założyć, że już teraz te kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, one się bardzo, bardzo zmieniają. To znaczy jest tak, że możemy skończyć studia i kierunek, który był pomyślany jako użyteczny po tych 5 latach, można powiedzieć, jego użyteczność już się wyczerpuje i rzeczywiście coraz więcej zawodów będzie wypieranych przez algorytm i teraz mamy tak naprawdę, żeby odnieść sukces w przyszłości, ludzie utalentowani będą mieli dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to będzie pójście właśnie w te nowe zawody, które otwiera przed nami sztuczna inteligencja, automatyzacja, czyli na przykład jeśli psychologia, to na przykład to w dużym stopniu też psychoinformatyka. Oczywiście psychologia tradycyjna też będzie wciąż kwitnąć, bo wciąż będzie dużo ludzi, którzy będą mieć choćby te problemy związane z psychiczne, związane z tym, że będą się czuć bezużyteczni. Jeśli na przykład sztuka, tak, to już teraz wiele nakładek na sztuczną inteligencję potrafi na przykład tworzyć oferty architektoniczne, oferty związane z wystrojem wnętrz i tak dalej. No to właśnie trzeba będzie pójść na przykład w obsługę tego typu ofert, albo na przykład łączenie, jak się jest artystą sztuki, choćby właśnie z technologią, jak to na przykład zrobiono, tak pierwszy przykład z brzegu, prawda, w filmie Twój Vincent, gdzie na podstawie obrazów tworzono klatki filmu, prawda, już po prostu komputer dorabiał i w ten sposób stworzono cały film, który wydaje się być ruchomym obrazem. Jeśli będziemy, i w medycynie, no to też w któreś te kierunki potrzebne. Oczywiście takie zawody jak lekarz, takie zawody jak piekarz, gdzie piekarz może mieć mieszalnicę i kadź, ale no piekarz musi zajmować się całą tą fizyczną logistyką w świecie, no to jeszcze będzie ważne. Doradca właśnie związany ze zdrowiem psychicznym, nie wiem, ksiądz, kapłan, ktoś, kto inwestuje w relacje.
W naukach ekonomicznych to jeszcze wrócę do tych zawodów, które się określa jako zawody proste, ale wymagające kwalifikacji, że właśnie nie murarz, który układa cegły, bo to pewnie zastąpi wielka maszyna do drukowania albo inny element, ale na przykład taki zawód jak hydraulik. Czy sztuczna inteligencja może być hydraulikiem, czy nie może?
Tak, gdzie potrzebna jest... Gdzie, właśnie dokładnie tak jak pan mówi, tam gdzie potrzebna jest po pierwsze relacja, po drugie fizyczna obecność i no, operowanie w skomplikowanej topograficznej przestrzeni, czyli trzeba wejść po schodach, gdzieś tam coś sprawdzić, zamontować, wcisnąć, to długo jeszcze, to takie zawody długo jeszcze nie będą zastępowalne. Ale zwróćmy uwagę, to jest jeszcze ciekawszy problem, zwróćmy uwagę na tych, którzy, można powiedzieć, pewnych talentów nie mają, albo którzy w ogóle dotychczas mieli problemy na rynku pracy. W takim przypadku będzie jeszcze gorzej. Literatura science fiction już ten temat bardzo, bardzo dobrze obrobiła. Pojawiła się koncepcja tak zwanego human cattle, czyli ludzkiej, powiedzmy, trzody, tak? Czyli ludzie, którzy są bezużyteczni, ale no bo tak naprawdę ich zawód w sposób bardziej wydajny już wykonuje sztuczna inteligencja. Oni jeszcze nie wiedzą, gdzie się przebranżowić, no i zostają w takiej próżni. I oczywiście tutaj będą podejmowane wysiłki, które już dzisiaj teraz widzimy. To znaczy do pomyślenia jest świat, w którym sztuczna inteligencja będzie jakby zarabiać pieniądze dla na przykład państwa, a państwo będzie prowadzić redystrybucję na przykład w formacie dochodu podstawowego dla części, przynajmniej części populacji, która sobie nie radzi. Oczywiście do czego to będzie prowadzić? Do głębokiej jakiejś takiej przemiany kapitalizmu. Dlaczego? No dlatego, że na czym polega kapitalizm? Tak powiedzmy, mówiąc bardzo prosto. Na tym, że rynek przyporządkowuje twojej pracy jakąś wartość. Czyli pan zarabia tyle jako dziennikarz, bo jest wiele zmiennych, ale generalnie są jakieś tam widełki. Ja zarabiam tyle jako futurolog czy analityk, ponieważ na tyle wycenia moje analizy rynek. I teraz, co w momencie, kiedy my cały czas mamy te kompetencje, ale one przestają być ważne. Na przykład to, jak się pan przygotowuje teraz na kolejną audycję, zrobi, po pierwsze, całe przygotowanie zrobi za pana sztuczna inteligencja, a za 10-20 lat nie tylko zrobi za pana przygotowanie, ale również głos po prostu poprowadzi ze mną taką rozmowę, prawda? To co wtedy? To nie znaczy wcale, że pan jest nieużyteczny, czy ja na rynku pracy, ale to znaczy, że system będzie musiał inaczej wyceniać pana, czy moją pracę. To znaczy, będzie się musiało zmienić pewne kryterium, w jaki sposób kapitalizm wycenia wkład w cywilizację. I to oczywiście nie będzie łatwe, to wygeneruje dosyć duże cierpienia, bo przez decyzję algorytmu będą ludzie pokrzywdzeni, przez decyzję algorytmu będą ludzie bezrobotni. Będą tworzyć się, można powiedzieć, nowe subkultury, to znaczy będą się tworzyć subkultury ludzi, którzy na przykład odmówią w ogóle interakcji z tym technologizowanym światem. Po drugiej stronie będą subkultury, które bardzo się oddadzą algorytmowi i na przykład będzie do zaakceptowania dla nich świat taki, że na przykład wykupią sobie licencję na użytkowanie algorytmu, który będzie dla nich zarabiał. Bo to też jest całkiem możliwe. To znaczy tak jak teraz w tym momencie już mamy zautomatyzowane wyszukiwanie informacji, teraz obecnie jesteśmy w okresie, w którym analiza informacji jest automatyzowana. A po to nam ta analiza? No jak pytamy o coś algorytm, to po to, żeby zdobyć wiedzę, a potencjalnie zdobywamy tą wiedzę po to, żeby zarobić pieniądze. Jeśli jeszcze pójdziemy krok dalej, to już nie tylko analiza będzie zautomatyzowana, ale możliwość zarobkowania przy użyciu sztucznej inteligencji. My będziemy tą sztuczną inteligencję kierować, ona będzie mogła dla nas zarabiać. Oczywiście ja nie mówię teraz o sytuacji za 10 lat czy 20, mówię o sytuacji za lat kilkadziesiąt. Ale wtedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, która na początku będzie jakby wielkim powodem cierpienia dla całej cywilizacji, bo poprzez nieprzystosowanie się z skryptów kulturowych do rozwoju technologicznego, ta sztuczna inteligencja ostatecznie może pomóc w rozwoju cywilizacji. Przejdźmy, wytłumaczmy to jeszcze inaczej na poziomie geopolitycznym. Najpierw będzie wielkie wykluczenie niektórych rejonów świata, wielkiego wyścigu sztucznej inteligencji, a później w momencie, kiedy dorobek tej sztucznej inteligencji już będzie powszechny, to on będzie, można powiedzieć, skapywał albo będzie zaadaptowany do rozwiązywania problemów tych regionów wykluczonych. Więc możemy powiedzieć trochę, ja używam takiej metafory w tym artykule Cyfrowa lepkość bytu, które sobie można oczywiście wygooglować, że rozwój sztucznej inteligencji można porównać do biblijnego krzewu gorejącego. Pamięta pan redaktor, kim się charakteryzował ten krzew gorejący w Biblii? Jakie miał cechy?
No przede wszystkim to, że mówił.
Tak, znaczy on jakby, tak, ale jego fizyczna jego własność była taka, że on płonął, ale nie spalał, tak? Czyli on krzew był jakby ten ogień, który jakby go zapalał, nie powodował, że ten krzew się spalał. Po prostu on płonął jakby nie spalając go. I teraz taką metaforę właśnie można do sztucznej inteligencji zastosować. To znaczy sztuczna inteligencja przepali naszą cywilizację, oczywiście z bólem, z cierpieniem i z wielką dozą dymu, ale ostatecznie nie spali tej cywilizacji, tylko zmieni ją głęboko, fundamentalnie, właśnie doprowadzając do tego, co ja nazywam cyfrowa lepkość bytu. To znaczy nasze pokolenie, jeszcze naszych rodziców, już niepokoi się bardzo o to, co będzie z tym światem właśnie technologicznym, ale już nasze dzieci, nasze wnuki jakby będą zadawały inne pytania, jeśli oczywiście będzie, musimy odpowiedzieć z pewnym zastrzeżeniem, jeśli oczywiście będzie pokój na świecie. Bo jeśli nie będzie pokoju na świecie, to co robi Rosja na przykład, to oczywiście ten postęp technologiczny on będzie zatrzymany, on pójdzie w kierunku bardziej militarnym. Ale jeśli zakładamy, że nie będzie wielkiej wojny, to do przyszłe pokolenia naszych dzieci będą tak naprawdę miały takie kojące przeczucie, że mają swoją mamusię algorytm, tak? Algorytm będzie taką mamusią, poznawczą mamusią, która za nas bardzo wiele rzeczy zrobi, a my będziemy mogli dzięki temu zajmować się właśnie tymi rzeczami, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, takimi prawdziwie ludzkimi, które wymagają właśnie jak hydraulik, jak ktoś, kto tworzy relacje z człowiekiem, psycholog i tak dalej. I paradoksalnie, panie redaktorze, to wcale nie jest takie straszne w tym sensie, że świadomość tego, że jesteśmy podobnym do siebie, przewidywalnym glebkiem doświadczeń, któremu na inny człowiek, że nasze uwarunkowanie, to co postrzegamy jako szczęście, nasza wiedza, to jest tak naprawdę, no statystycznie porównywalnie, nie jesteśmy wcale w tym wszystkim wyjątkowi jako jednostki, to będzie w pewien sposób działać kojąco. Oczywiście będą też problemy tego typu, co jeśli mój syn albo moja córka wszystkie zadania domowe będzie rozwiązywać wklepując po prostu wiersz poleceń sztuczną inteligencję, ona będzie robiła zadania domowe w szkole. To będzie problem, bo to może prowadzić do nowego alfabetyzmu. Zresztą ja więcej o tym nowym analfabetyzmie piszę w swoich publikacjach na temat nowego średniowiecza, które też można znaleźć w internecie. I ten nowy analfabetyzm będzie polegał, już w zasadzie polega na tym, że w sytuacji, kiedy widzimy, że jest za dużo w ogóle informacji wokół nas, my się staramy albo jakoś staramy się bardzo, bardzo te informacje poukładać, ale nam to do końca nie wychodzi, albo odpuszczamy zupełnie tą, jakby ten wyścig informacyjny odpuszczamy, już nie sprawdzamy, nie segregujemy i w ten sposób jakby tracimy kontakt z tą rzeczywistością informacyjną, z realnością informacji. I tu oczywiście w sukurs przychodzi nasz wielki opiekun, sztuczna inteligencja i mówi, poczekaj, ja ci to wszystko uporządkuję. Załóż sobie kryteria, jakie chcesz, jakich informacji potrzebujesz, ja ci w tym wszystkim pomogę. I właśnie to, że ta ręka sztucznej inteligencji wyciągnięta do człowieka z przyszłego pokolenia, ona jest, to z jednej strony jest zagrożenie, ale to z drugiej strony naprawdę jest bardzo piękne, bo to umożliwi rozwiązanie wielu problemów, nad którymi ludzkość się głowiła przez dekady i nie mogła ich rozwiązać.
Czyli jednak jest przed nami być może nowy, wspaniały świat, o czym mówił i o którym mówił dr Grzegorz Lewicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
I do usłyszenia.